bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja. Witam pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana posła Zbigniewa Kuźmiuka, ekonomista. Szczęść Boże, panie pośle, witam serdecznie.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże słuchaczom.
Informacja, która dotarła, to informacja, która jest złą informacją. Sejm, panie pośle, przyjął ustawę zezwalającą na ratyfikację unijnego paktu fiskalnego.
Niestety tak, i to była nie tylko większość koalicyjna Platformy i PSL-u, ale głosujących za przyjęciem tego traktatu dołączyli także posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej i posłowie Ruchu Palikota. Wprawdzie nie było większości konstytucyjnej, stąd rząd Donalda Tuska zdecydował się na ominięcie tej rafy i procedowanie zwykłą większością głosów, co będziemy właśnie skarżyli do Trybunału Konstytucyjnego, ale rzeczywiście dzisiaj to dzisiejsze głosowanie tak naprawdę pokazało, kto jest prawdziwą opozycją w tym Sejmie, a więc tylko głosy posłów Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski były przeciwne temu traktatowi. Pozostałe kluby niestety, mówię o tym ze smutkiem, głosowały za jego przyjęciem.
Panie pośle, co czeka Polskę w tym wymiarze ekonomicznym, finansowym po ewentualnej ratyfikacji tego paktu fiskalnego?
No, bo pośpiech tutaj jest zadziwiający. Jeszcze dzisiaj ten dokument, ta ustawa ratyfikacyjna została skierowana do Senatu. Tak się składa, że jednocześnie Sejmem obraduje Senat, więc sądzę, że w jutrzejszym głosowaniu także większość Platformy i PSL-u w Senacie przyjmie ten dokument i prezydent będzie już miał zaledwie 7 dni na złożenie podpisu, a ponieważ publicznie już wypowiadał się, że ten projekt podpisze, więc wszystko wskazuje na to, że już w następnym tygodniu ten dokument będzie obowiązującym w Polsce prawem. Oczywiście tutaj trzeba uczciwie jakby zaznaczyć, że takie podstawowe zobowiązania tego traktatu będą nas dotyczyły wtedy, kiedy nasz rząd zdecyduje się, aby przyjąć obowiązki wynikające z tego paktu, ale ja się spodziewam, że niestety będzie to dosyć szybko. Wprawdzie jeszcze we wczorajszej debacie przedstawiciele rządu zarzekali się, że to nie jest ich celem, ale gdyby tak nie było, to tak naprawdę pojawiłoby się pytanie, po co ten pakt forsować, więc spodziewam się, że niestety obowiązki wynikające z tego paktu zostaną na Polskę nałożone dosyć szybko. A o jakich obowiązkach mówimy? No więc przede wszystkim to jest obowiązek równoważenia budżetu. Deficyt, tak zwany deficyt strukturalny, nie może być wyższy niż 0,5% PKB. Powiem, że w tej chwili ten oficjalny wynosi 3,5% PKB, a więc jest siedmiokrotnie większy. Co więcej, możemy powiedzieć, że jeżeli chcemy gonić kraje te najbardziej rozwinięte w Unii Europejskiej, to tak naprawdę powinniśmy się rozwijać 2-3 razy szybciej niż one. Niemcom, Francuzom wystarczy 1% wzrost, a nam jest potrzebny 4-5%, żeby w gospodarce były tworzone miejsca pracy. I bez deficytu oczywiście na umiarkowanym poziomie, my nie jesteśmy w stanie po prostu się rozwijać, finansować inwestycji. Otóż i tutaj to wczoraj w czasie debaty podnosiłem, żeby budować drogi z udziałem środków europejskich już teraz, minister finansów zastosował taki trik księgowy. Powołał Krajowy Fundusz Drogowy, który pożycza pieniądze przecież w imieniu Skarbu Państwa, ale właśnie ten podmiot, ten fundusz jest wyprowadzony poza system finansów publicznych i w związku z tym jego dług, te pożyczki nie liczą się ani do deficytu sektora finansów publicznych, ani do długu publicznego. Oczywiście to jest zabieg księgowy, bo tak czy inaczej te obligacje, które teraz są emitowane, kiedyś będzie wykupował Skarb Państwa, płacąc pieniędzmi z budżetu. Ale taki zabieg księgowy trzeba było zastosować, żeby teraz mieć pieniądze na tak zwane wkłady własne do tych projektów unijnych. Więc jest pytanie, jak my chcemy się dalej rozwijać, budować choćby infrastrukturę techniczną w sytuacji, kiedy nałożymy na siebie taki gorset w postaci właśnie tego bardzo niskiego deficytu, a wręcz zrównoważonego budżetu. Oprócz tego są tam zapisane bardzo poważne ingerencje w naszą przyszłą politykę gospodarczą, którą będziemy musieli uzgadniać na poziomie brukselskim. To są bardzo niebezpieczne zapisy. One są w samym pakcie sformułowane bardzo ogólnie i bardzo często jest tak, że to dopiero na przykład Komisja Europejska ma w przyszłości ustalić zasady, harmonogram i tak dalej. Czyli tak naprawdę przyjmujemy na siebie obowiązki, których charakteru dokładnie nie znamy. Ja byłem przez 5 lat w Parlamencie Europejskim i na przykład w takim obszarze jak podatek dochodowy od firm już wtedy, a więc parę lat temu, były naciski na kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym także na Polskę, aby wyrównywać stawki podatku dochodowego od firm. Polska między innymi była oskarżana o tak zwany dumping podatkowy, to znaczy o to, że u nas stawka podatku dla firm to jest 19%, a w Niemczech to jest 32%, podobnie we Francji. A więc Polska, obniżając stawki podatku dochodowego, stosuje dumping i w ten sposób przyciąga jakby firmy właśnie zagraniczne do Polski, bo tutaj są korzystne warunki podatkowe. Więc spodziewam się, że jeżeli te obowiązki na siebie przyjmiemy, to pierwsze dążenie na przykład tych najbardziej rozwiniętych krajów będzie takie, żeby doprowadzić do zharmonizowania stawek podatku dochodowego w całej Unii Europejskiej. Wtedy nie będziemy mieli tej przewagi konkurencyjnej, jaką mamy, żeby właśnie ewentualnie stosować niższe stawki i w ten sposób zachęcać firmy do inwestowania tutaj. To jest obowiązek na przykład informacji z wyprzedzeniem o zamiarach reform. Gdybyśmy na przykład chcieli w przyszłości zdecydować się na wprowadzenie ustawy, która spowodowałaby dobrowolny wybór ubezpieczenia emerytalnego. W tej chwili wiemy, że to jest obligatoryjne ubezpieczenie w ZUS-ie i OFE. Gdybyśmy chcieli doprowadzić w tym zakresie do dobrowolności, to spodziewam się, że te wielkie firmy finansowe zwyczajnie na poziomie Komisji Europejskiej nam na to nie pozwolą. Więc takich ograniczeń, które nie są do końca zidentyfikowane, nakładamy na siebie mnóstwo, nie osiągając nic w zamian. No ale doskonale wiemy, że ten projekt jest forsowany właśnie głównie po to, ponieważ on jest swoistym takim przedsionkiem do przyjęcia waluty euro, więc proeuropejski rząd i pan Donald Tusk, który jak rozumiem stara się o posadę w jakiejś instytucji unijnej, stara się być bardziej europejski niż ta stara Europa.
I chociaż jednym zdaniem, panie pośle, wspomnijmy o przykrych doświadczeniach krajów, które w dobie kryzysu przyjęły walutę euro na swoje barki.
No właśnie, proszę ojca, my widzimy, że ten dom nazywany strefą euro no wali się na naszych oczach. To, co się dzieje w Grecji, w Hiszpanii, Portugalii, a nawet we Włoszech, pokazuje, że to jest głównie projekt polityczny, a nie ekonomiczny. I tylko maszyny drukarskie Europejskiego Banku Centralnego, bo w końcówce poprzedniego roku wprowadzono do obiegu dodatkowo 1,5 biliona euro dodatkowych pieniędzy. Bilion to były pieniądze dla banków komercyjnych pożyczone przez Europejski Bank Centralny, a za około 0,5 biliona Europejski Bank Centralny kupił obligacji takich krajów jak Hiszpania i Włochy, chcąc tym krajom pomóc. A więc tyle dodatkowego pieniądza wyemitowano i dlatego ten dom jeszcze się nie zawalił. Ale nie ulega wątpliwości, że ta konstrukcja, jeżeli porównamy to już do walącego się domu, jest poważnie nadwątlona i w każdej chwili grozi krachem. I my właśnie w takiej oto sytuacji próbujemy do tego domu walącego się wchodzić. Nikt rozsądny, jeżeli już w takim wymiarze ludzkim byśmy na to popatrzyli, nie wchodzi do walącego się domu, natomiast rząd Donalda Tuska próbuje nas prowadzić do strefy euro. Niestety, gdybyśmy się na ten ruch zdecydowali, to na trwałe staniemy się krajem peryferyjnym dla tych starych krajów unijnych, ponieważ nigdy nie będziemy w stanie dogonić ich rozwojem gospodarczym, bo tylko własny pieniądz i instrumenty polityki gospodarczej w naszych narodowych rękach dają nam takie szanse. Gdyby nie właśnie własna waluta i jej lekka dewaluacja w 2009 roku, byśmy mieli gigantyczny kryzys w Polsce. Dzięki temu, że mieliśmy własny pieniądz i właśnie lekko ta waluta się wtedy zdewaluowała, mogliśmy przyspieszyć nasz eksport i uratować wzrost gospodarczy. Niski, bo niski, ale jednak uratować. Więc bez własnej waluty w tym zakresie sobie nie poradzimy. A powinniśmy realizować strategię doganiania. Te kraje zamożne mogą się już rozwijać znacznie wolniej. My musimy szybciej, żeby tworzyć dodatkowe miejsca pracy. To jest elementarz ekonomii. Ja tylko ze smutkiem mogę powiedzieć po wczorajszej debacie, że no dziwię się, że rządzący, patrząc w oczy Polakom, mówią co innego.
Panie pośle, dziękuję za ten komentarz. Będziemy oczywiście tę ustawę obserwować, bo jak wiemy, Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że zaskarży PAK do Trybunału Konstytucyjnego.
Tak, proszę ojca, właśnie to zrobimy z nadzieją, że jeszcze są sędziowie w Warszawie.
Bóg zapłać. Dziękuję ślicznie, panie pośle. Wszystkiego dobrego.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam i ojca, i słuchaczy. Szczęść Boże.
Rozmawialiśmy z panem posłem Zbigniewem Kuźmiłkiem, ekonomistą, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj Sejm przyjął ustawę zezwalającą na ratyfikację unijnego paktu fiskalnego.